Szymon Hołownia musi odpowiedzieć na pytanie, dla kogo on chce tworzyć partię, do kogo chce mówić, przedstawić jakąś taką szeroką ofertę. Ma na to, myślę, że kilka miesięcy. Oprócz tego, że Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem się polubili. Obaj są relatywnie młodzi. Na podobnym etapie życiowym mają małe dzieci. Obaj są bardzo mocno konserwatywni. To mają zupełnie inne partie i im było bardzo trudno stworzyć ten wspólny program, czy te nawet listę spraw do załatwienia, bo po prostu oni mówili do innych ludzi.
Temat tygodnia.
Temat tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam mojego gościa Joanna Sawicka, Polityka Insight, autorka dzień. Tekstu, który znajdą Państwo w tym wydaniu tygodnika Polityka, Podróże po Bezdrożach. Dzień dobry, Joanno.
Dzień dobry.
Podróże po Bezdrożach, czyli o spodziewanym, zupełnie niezaskakującym końcu trzeciej drogi. Nikt nie pytał czy, tylko wszyscy pytali kiedy. Moje pierwsze pytanie będzie dotyczyć tego, co się nie udało. I myślę sobie, że liderom tej koalicji nie udało się po pierwsze rozbić duopolu i zakończyć tej walki plemiennej między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. O to przede wszystkim chodziło Szymonowi Hołowni. I nie udało się przejąć wyborców Prawa i Sprawiedliwości. O to chodziło PSL-owi. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na początku drogi tego projektu tak: prosimy o głosy rozczarowanych wyborców PiS-u. Chcemy ich przekonać do siebie. Nie mają dużego wyboru niż głosowanie na nas. Jesteśmy pomostem. No okazało się, że nie.
Tak, okazało się, że trzecia droga ani PSL nie jest pomostem dla wyborców PiS-u. I w ogóle, że a z kolei Polska 2050, jej się nie udało przejąć wyborców Platformy Obywatelskiej, a pewnie takie mieli założenie na początku. I w tym projekcie bardzo wiele rzeczy się nie udało. To znaczy oni mają za sobą jeden spektakularny sukces. Myślę, że oni sami nie spodziewali się, tworząc trzecią drogę w lutym czy wiosną 2023 roku.
Bo to był proces rozłożony na raty.
Dokładnie. Były najpierw wspólny program, sprawy do załatwienia, potem właśnie powstanie trzeciej drogi, wewnętrzna umowa koalicyjna. I oni wtedy jeszcze jako taka koalicja właśnie mieli bardzo niskie notowania i wszyscy się zastanawiali, czy oni będą w stanie przekroczyć 8-procentowy próg, jaki mamy w Polsce.
To było takie życie na krawędzi.
Dokładnie. I tak właśnie było, te niskie sondaże widzieliśmy do lipca 2023 roku, a w październiku były wybory. I dopiero w sierpniu, a tak naprawdę we wrześniu, a jeszcze bardziej na początku października, oni zaczęli rosnąć i zaczęli przejmować wyborców, ale nie od Platformy Obywatelskiej, nie od PiS-u,
tylko od Konfederacji.
Dokładnie. I to był ten wielki sukces. To było to, co im się udało, bo to były dwie bardzo różne od siebie partie z zupełnie innymi elektoratami, z zupełnie innymi programami i zupełnie innymi typami działaczy, mieli naprawdę niewiele wspólnego. Oprócz tego, że Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem się polubili. Obaj są relatywnie młodzi. Na podobnym etapie życiowym mają małe dzieci. Obaj są bardzo mocno konserwatywni. To mają zupełnie inne partie i im było bardzo trudno stworzyć ten wspólny program, czy te nawet listę spraw do załatwienia, bo po prostu oni mówili do innych ludzi. To, co im się udało wspólnego zrobić, to był ten program skierowany do drobniejszych przedsiębiorców. Tutaj się spotkali i pogodzili. Druga sprawa to była te kwestie światopoglądowe i aborcyjne, aczkolwiek...
Czyli kwestia referendum, prawda?
Tak, to było bardziej kłopotliwe, bo pomimo, że Hołownia z Kosiniakiem-Kamyszem tutaj mieli podobne poglądy, to jednak elektorat Hołowni miał zdecydowanie inne poglądy. Ale ci przedsiębiorcy... To był klucz do sukcesu i to były te postulaty, które trafiły do wyborców Konfederacji ze strony trzeciej drogi, która jeszcze wówczas była partią antyestablishmentową, no bo nie była u władzy, koalicją antyestablishmentową, nie była u władzy i mogła przyciągać do siebie takich ludzi właśnie zniechęconych władzą. I to był ten moment, oni dostali 14 ponad procent w wyborach do Sejmu. No i to był ten sukces,
Potem był bardzo podobny wynik w wyborach samorządowych. Wybory samorządowe były o tyle ciekawe, że były niemalże odwzorowaniem wyniku wyborów parlamentarnych. Potem był bardzo kiepski wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego i teraz był druzgocący dla Hołowni wynik w wyborach prezydenckich lidera Polski 2050, czyli niespełna 5-procentowe poparcie, które uzyskał w pierwszej turze. Ale kiedy te partie się łączyły, to Szymon Hołownia przekonywał, tu cytat, że PSL to stara partia, która doszła do wniosku, że potrzebna jest nowa polityka. I okazało się, że nie. Że ludowcy działają tak jak zawsze.
Tak, to prawda, ludowcy mają swoją długą historię i bardzo trudno byłoby zmienić tę partię od wewnątrz. Mają stosunkowo młodego lidera, który jest otwarty na świat pomimo swojego konserwatyzmu, który potrafi budować relacje z różnymi politykami, nawet o innych poglądach. I widział, że jego partia jest bardzo słaba, jeżeli chodzi o notowania. Oni ostatni raz przekroczyli samodzielnie próg w 2015 roku, przy czym dostali wtedy 5,13% głosów, więc ledwo przekroczyli.
I bardzo się wystraszyli wówczas.
Wówczas się bardzo wystraszyli, zdali sobie sprawę, że oni po prostu już samodzielnie nie są w stanie istnieć. I od tej pory szukali różnych koalicjantów. Ale też szukali...
2019 to Paweł Kukiz, 2023 to Szymon Hołownia.
Dokładnie, ale też szukali nowych wyborców. I wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz mógł myśleć, że być może uda mu się przemienić tę partię tak, żeby to była partia skierowana do wyborców właśnie z miast, a nie wsi, bo po 2015 roku, trochę też wcześniej, ale szczególnie po 2015 roku, oni bardzo mocno stracili elektorat wiejski, który przejął PiS, a w ostatnich wyborach, szczególnie tych prezydenckich, widzimy, że ten elektorat wiejski przejmuje też Konfederacja od PiSu, a PSL praktycznie nie ma tam
nie
już
czego
szukać.
Nie jest w stanie się umocnić. W ogóle to jest tak, że od 2005 roku, od wyborów parlamentarnych, Prawo i Sprawiedliwość umacnia się na wsi. Mam wrażenie, że od wyborów 2007 jest na wsi po prostu hegemonem i tej pozycji nie traci. Oczywiście są pewne ubytki, tak, na przykład w wyborach parlamentarnych 2023 roku, ale Prawo i Sprawiedliwość cały czas jest wśród elektoratu wiejskiego bardzo mocne. A o tej podróży do miast, jeżeli chodzi o PSL, to ja słyszę od tak wielu lat, że mam wrażenie, że to jest taka niekończąca się historia. Ile to było pomysłów na nowe PSL, że ma być to partia miejska, że będziemy tworzyć koalicję polską. No i tutaj to było też takie zabawne, ponieważ koalicję trzeba tworzyć z kimś, więc różni politycy tworzyli ugrupowania kanapowe, na przykład Centrum dla Polski, Unia Europejskich Demokratów i sprzymierzali się z PSL-em. Był pomysł lansowany przez wiele lat przez marszałka Zgorzelskiego na tak zwaną chadecję, tak? Kompletnie nic z tego nie wyszło, więc ja mam takie jedno pytanie, które będę kierować oczywiście do polityków PSL-u. Z kim oni wystartują w 2027 roku?
To jest dobre pytanie, bo wiadomo, że sami nie wystartują. Tutaj nie widzę...
Nie mają szans.
Tak, nie mają szans, a myślę, że przekroczenie progu jest celem nadrzędnym.
Chociaż będą nam opowiadać, kiedy zobaczymy pierwsze sondaże, które będą traktować oddzielnie Polskę 2050 i PSL, że oni zawsze są w sondażach niedoszacowani, a potem przy urnach pojawia się ich grupa wyborców i oni ten próg przekraczają.
Tak, i jest w tym coś, element prawdy, że zwykle PSL wypada trochę lepiej w wyborach niż w sondażach. Tutaj znaczenie mają te wciąż jednak liczne struktury PSL-u. PSL ma kilkadziesiąt tysięcy działaczy, bardziej lub mniej aktywnych, którzy przy wyborach się uaktywniają, werbują swoje rodziny i oni rzeczywiście idą, głosują i te kilka procent, raczej drobne, ale jednak kilka procent są w stanie partii zapewnić. Ale no właśnie, tutaj ten próg to jest 5% i przekroczenie samymi działaczami oraz postulatami skierowanymi trochę do tych mieszkańców wsi, którzy już nie kochają PSL-u, trochę do przedsiębiorców, trochę do osób z mniejszych miejscowości, to raczej nie wystarczy.
Od początku tego projektu, kiedy na niego patrzyłam i na to, co mówili politycy jednej i drugiej strony, to miałam takie wrażenie, że wyczuwam pewnego rodzaju fałsz. I wydaje mi się, że to był projekt, który od samego początku bazował na strachu. I to był ten wspólny mianownik, to był ten fundament. Najpierw był strach przed tym, że nie przekroczą osobno progu. Czyli to powstanie tej koalicji wiosną 23 roku. Zresztą jak wrócimy do tamtych dni i do tych etapów, na które to było rozłożone, to pamiętam, jak wiele też było napięć między politykami obu ugrupowań. Wcale nie było takiej szczerej chęci do łączenia. Dużo obaw także. A potem myślę sobie, bo oni opowiadają teraz, że umówili się na 4 elekcje i że słowa dotrzymali. Teraz właśnie ten projekt dobiega końca, bo 4 wybory prezydenckie za nami. A potem był strach Władysława Kosiniaka-Kamysza przed koniecznością albo wystartowania samodzielnego, ponownego w wyborach prezydenckich, albo wystawienia jakiegoś ludowca. Wiemy, że to nie jest sztandarowa konkurencja wybory prezydenckie dla ludowców. I po prostu Kosiniak-Kamysz obawiał się powtórki z rozrywki, czyli bardzo słabego wyniku swojego albo jakiegoś swojego kolegi. I chyba byli ludowcy zachwyceni, że Szymon Hołownia tak ochoczo to ryzyko wziął na siebie, tak? No i teraz też tę porażkę dźwiga na swoich barkach, bo nikt nie mówi o tym, że tak źle wypadł w wyborach prezydenckich PSL. Wszyscy tylko mówią o tym, jaki będzie los polityczny, przyszłość polityczna Szymona Hołowni po tych niespełna 5% w wyborach prezydenckich.
Tak, zdecydowanie. To może zaraz przejdę do tego, jak PSL odbiera te wybory prezydenckie, ale rzeczywiście było tak, że tutaj tych negatywnych aspektów, które zachęcały te dwie partie do połączenia się, było więcej niż pozytywnych. No już mówiłam o tym, że pod względem programowym, elektoratowym właśnie te będzie, czy te partie się różniły, ale no, to była koalicja stworzona przede wszystkim pod presją Donalda Tuska, który bardzo chciał stworzyć wówczas, wiosną 23 roku, wspólną listę na wybory do Sejmu. I bardzo liczył na to, że wszystkie partie wejdą na listę Koalicji Obywatelskiej, pewnie pod inną nazwą, jakąś tam właśnie szerszą. I że razem będą w stanie otrzymać lepszy wynik, też po prostu więcej posłów, bo wiadomo, że D'Hondt sprzyja większym ugrupowaniom. A PSL i Polska 2050, zresztą Lewica też, nie chciały wchodzić na tę wspólną listę, ale przede wszystkim Polska 2050 tego nie chciała, a PSL też nie był do tego chętny. Dlatego zdecydowali się, że spróbują razem połączyć siły, żeby ten próg przekroczyć. I ja, dla mnie też to było dziwne połączenie, widziałam więcej zagrożeń niż szans, natomiast już po tym zaskakującym sukcesie w 2023 roku jesienią, miałam takie poczucie, że ta koalicja w tych 4 wyborach może ugrać jednak trochę więcej niż ugrała. To znaczy jeszcze oczywiście te wybory samorządowe wypadły całkiem dla nich nieźle. Chociaż trzeba pamiętać o tym, że tu PSL zawsze w wyborach do sejmików ma stosunkowo niezłe rezultaty i też widać było, że no, liczba radnych po stronie Polski 2050 no, była bardzo niewielka. Więc to był głównie sukces PSL-u. Wydawało się, że wybory europejskie, no też ten sojusz powinien im sprzyjać, bo to są dwie dosyć małe partie, które mogą się podzielić okręgami. Wiadomo, że ludowcy mają kilka swoich okręgów, gdzie są bardziej popularni. Polska 2050 ma te okręgi o wyższej popularności inne i tutaj też spodziewałam się lekko lepszego wyniku. Oni uzyskali zaledwie 3 mandaty wówczas. I też miałam wrażenie, że wybory prezydenckie, no to właśnie tak no jak
to
mówiłaś.
To katastrofa, ale też spójrzmy na zaplecze, tak? Przecież doskonale wiemy, jakie pretensje były Szymona Hołowni i jego współpracowników, że PSL praktycznie nie pomaga w tej kampanii. Ja pamiętam już te niesnaski z wyborów europejskich, kiedy politycy Polski 2050 w kuluarach mówili dziennikarzom, że PSL pracował tylko w tych okręgach, w których była szansa na mandat dla ich polityków, kompletnie nie pomagał politykom Polski 2050. Zobaczmy, kiedy zaangażowali się w kampanię prezydencką ludowcy w drugiej turze na rzecz Rafała Trzaskowskiego.
Tak, ja zresztą jak rozmawiałam z działaczami PSL-u w czasie tej kampanii prezydenckiej, no wielu z nich mówiło, że oni się nie angażują w kampanię Szymona Hołowni, że to też nie jest ich kandydat. Że owszem, będą w stanie zagłosować na Rafała Trzaskowskiego i chętnie mu pomogą w drugiej turze, ale na razie po prostu się nie angażują, no bo głupio by
było. Siedzą i czekają. Tak. Jeden z polityków PSL-u opowiadał mi, że pojechał odwiedzić struktury w Łowiczu i zachęcał do pracy na rzecz kandydata. Struktury wzruszyły ramionami i powiedziały, że nie zamierzają pracować.
Oni, myślę, już się spodziewali, wiedzieli, że ten rozpad ich czeka i
szkoda czasu, energii, pieniędzy.
Szkoda czasu, tak, ale też, że wysoki wynik Szymona Hołowni, to oni nie potrzebują tego. To tak naprawdę będzie dla nich większy kłopot, bo potem czekają ich właśnie rozmowy koalicyjne na temat rekonstrukcji i silny Szymon Hołownia z dobrym wynikiem będzie pewnie chciał zagarnąć więcej w takich tego typu negocjacjach.
A może to wcale nie koniec, bo mam taką wypowiedź Szymona Hołowni, który mówi, że być może w 2027 roku to oni wystartują razem, nie zamyka takiej furtki sobie, więc pomyślałam sobie, że jak będą obserwować kiepskie sondaże przez kolejne miesiące, no wiemy, jaką to uruchamia dynamikę, tak? Słabe sondaże, ryzyko niewejścia do Sejmu, czyli brak reprodukcji mandatu, posłanki, posłowie są zaniepokojeni, zaczynają szukać szalup ratunkowych, inne większe partie składają propozycje. Wiemy, że takie propozycje padają ze strony Koalicji Obywatelskiej względem niektórych polityków Polski 2050. Na razie odmawiają, ale może w pewnym momencie się skuszą, żeby do Sejmu po roku 27 znowu trafić. No i może pojawi się taka konieczność, żeby znowu połączyć siły. Bo nie wyobrażam sobie innego scenariusza obecnie niż jedna lista koalicji 15 października, albo przynajmniej jedna lista taka centroprawicowa, czyli łącząca Koalicję Obywatelską, Polskę 2050 i PSL, osobno zaś Nowa Lewica, żeby no, zbierać ten elektorat lewicowy.
Tak, zgadzam się z tobą. Też tak mam, też mi się wydaje, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Teraz Polska 2050 zarzeka się, że robią wszystko, żeby startować samodzielnie. No może ewentualnie znowu z PSL-em, ale teraz
szczera polityczna
sobie
radość.
Tak, wyraził ją po rozstaniu z PSL-em Szymon Hołownia. Dają sobie czas na odbudowę, na to, żeby wrócić do oni, jak to oni mówią, swoich korzeni, chociaż ten powrót też nie jest oczywisty, bo jednak te postulaty, które teraz prezentują, różnią się od tego, z czym zaczynali Polskę 2050-2020.
Już nikt nie mówi o zielonej Polsce.
Tak, na przykład chociażby te postulaty klimatyczne no, są co najmniej gdzieś ukryte.
A nie masz wrażenia, że te postulaty, które teraz nam prezentuje Polska 2050, które też przedstawiła premierowi, są od sasa do lasa i one nie składają się na żadną spójną opowieść o Polsce 2050. I ja wiem, jak dzisiaj opowiadają się wyborcom politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mniej więcej wiem, co komunikują politycy Koalicji Obywatelskiej, ale mam problem z tym, żeby zdefiniować, czym jest i dla kogo jest Polska 2050. Bo ta opowieść o tym, że my będziemy kończyć wojnę polsko-polską, to myślę, że tę narrację można już odesłać na śmietnik historii.
Tak, tej narracji no, trudno będzie komukolwiek w nią uwierzyć. Rzeczywiście trudno jest też zdefiniować w tym momencie Polskę 2050 i o to, o co im chodzi. Jak ja o to pytam polityków tej partii, to oni mówią, że chcą budować lepsze polityki publiczne, budować nowoczesną Polskę, w której zmiany dzieją się nie tylko w największych miastach, ale też w mniejszych i średnich. I
trochę też jak czytałam wypowiedzi polityków Polski w twoim artykule, to miałam wrażenie, że to jest powrót do takiego hasła, które oni już kiedyś mieli. Nie na kadencję, na pokolenie.
Tak, dokładnie. Oni chcą wprowadzić szereg takich ważnych, dobrych dla Polaków zmian, tylko właśnie w różnych bardzo obszarach to się nie składa, zupełnie się nie składa w jedną opowieść, nawet jeżeli te zmiany są ważne i potrzebne. No, rezygnacja ze smartfonów w szkołach, odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, inwestycje w tanie mieszkania, czy ustawa medialna. No tak, to są, myślę, że szereg
słuszne
dobrych
postulaty.
Tak, tylko to nie jest program.
Ale z różnych obszarów.
Tak, dokładnie. I myślę, że teraz Szymon Hołownia musi odpowiedzieć na pytanie, dla kogo on chce tworzyć partię, do kogo chce mówić i przedstawić jakąś taką szeroką ofertę. Ma na to, myślę, że kilka miesięcy, żeby udowodnić sobie, swojej partii, wyborcom, też koalicjantom, że on jest w stanie przetrwać samodzielnie na tej scenie, że on ma ofertę, która może przyciągnąć, no potrzebuje
która
około miliona wyborców, tak,
po prostu,
żeby przekroczyć próg.
Ty cytujesz w tym tekście badanie z czerwca Opinia 24, która trzeciej drodze dawała 5% poparcie. Ja rozmawiałam z politykiem Polski 2050, który powiedział mi, że oni robią oczywiście wewnętrzne badania i że większość tego elektoratu trzeciodrogowego należy do nich, do Polski 2050. Ale dopytałam, jeżeli nawet państwo są większym udziałowcem tego tortu, no to jakie to jest poparcie? 4%, tak? 3%, jeżeli PSL będzie miał 1-2%, no to nie jest poziom, z którego dobrze się zaczyna. Ponownie.
Tak, no, tak zdecydowanie. No, jeżeli razem mają 5, no to naprawdę ten podział wygląda bardzo biednie. I myślę, że to ta odbudowa, która ich czeka, no zaczynają w wakacje, to też jest taki trudny politycznie moment, ale na jesieni no to już będzie taka realna konfrontacja z twardą polityczną rzeczywistością.
Z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim.
Dokładnie i z tym szukaniem sprawczości w rządzie, co im trudno wychodziło do tej pory, a teraz może być jeszcze trudniejsze. No tutaj pozytywne scenariusze wydają się mało prawdopodobne dla tych partii. Tutaj mówię, skupiamy się na Polsce 2050, ale jak myślę sobie o PSL-u, to też być może jest jeszcze gorzej, jeżeli to jest prawda. Też słyszałam polityka Polski 2050 przekonującego, że to oni mają więcej w tej wspólnej puli. PSL skonfrontuje się z polityczną rzeczywistością sondażową na jesieni, gdzie będą mieli, nie wiem, 2% poparcia, może 3% poparcia. W listopadzie partia będzie wybierać nowego prezesa. Władysław Kosiniak-Kamysz jest oczywiście silnym politykiem, bardzo popularnym w swojej partii i nie ma oczywistego rywala. No i myślę, że zostanie ponownie wybrany. Tam oczywiście trzeba brać pod uwagę różne inne scenariusze, no ale to, co będzie go zdecydowanie osłabiać, no to będą te sondaże. No on będzie liderem 2%, 3% partii.
To jeszcze wrócę do takiej mojej obserwacji dotyczącej Polski 2050, bo ja tam zauważam takie myślenie magiczne. Bo kiedy opowiadamy o tym sukcesie 2023 roku, to musimy pamiętać, w jakich warunkach się to odbyło. Po pierwsze, najpierw było to życie na politycznej krawędzi, tak? Potem był ten ostatni etap przed wyborami, kiedy trzeciej drodze zaczęło rosnąć. I dlatego, że było to hasło albo trzecia droga, albo trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego, że był strach części wyborców, że jeżeli trzecia droga nie wejdzie do Sejmu, to tak jak w 2015 roku, kiedy nie weszła Lewica, to wtedy zaczął rządzić samodzielnie PiS. Więc był taki odruch, który miał na celu ratowanie tej koalicji. Był apel Donalda Tuska, żeby głosować na trzecią drogę. Pamiętam też taki apel Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówił: Hołowniacy na Hołownię, lewicowcy na lewicę, żeby każdy zagłosował na to swoje ugrupowanie, żeby każde ugrupowanie mające w przyszłości tworzyć koalicję 15 października zgromadziło wielu wyborców i tym samym wprowadziło wielu posłów na wiejską. Więc to nie było tak, że to był tylko ich sukces. Trochę to było tak, że im pomogła cała ta sytuacja i zniechęcenie Prawem i Sprawiedliwością i chęć dokonania zmiany. I potem tych sukcesów nie widzieliśmy, a mimo tego, kiedy się rozmawia z politykami Polski 2050, to są bardzo ciekawe rozmowy, ponieważ kiedy rozmawia się z politykami innych ugrupowań, to oni zwykle są dość szczerzy w rozmowie z dziennikarzami. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Jest przekaz dnia prezentowany oczywiście w mediach, ale też są szczere rozmowy w kuluarach i różnych rzeczy można się dowiedzieć. Natomiast od Polski 2050 nieustannie w kampanii prezydenckiej słyszałam, że na pewno Szymon Hołownia będzie miał bardzo, bardzo dobry wynik. I nawet kiedy próbowałam jakoś sprowadzać tę rozmowę do sondaży, do rzeczywistości, to widziałam taką wiarę w politykach Polski 2050, że to będzie spektakularny wynik, znowu będzie ten sukces. I myślę sobie, że to magiczne myślenie i taka wiara polityków Polski 2050 mogą być taką przeszkodą w prawdziwej grze politycznej, która ich właśnie teraz czeka.
No to są politycy z bardzo nikłym doświadczeniem politycznym, no. zdecydowana większość z nich po raz pierwszy jest w Sejmie od 2023 roku. I myślę, że unikają często szczerości w rozmowach z dziennikarzami, właśnie przykrywając ten brak doświadczenia, bo boją się powiedzieć zbyt wiele. Tę nieufność w stosunku do mediów, ja zresztą u nich obserwuję od początku ich istnienia, ale też częściowo rozumiem, oni w pewnym momencie, właśnie na przełomie 22-23 roku, no byli pod silną presją mediów właśnie, żeby zrezygnowali ze swojego logo i poszli na tej jednej liście z Donaldem Tuskiem. Oni tego bardzo nie chcieli, oni weszli do polityki właśnie po to, żeby się odróżnić od Donalda Tuska. Natomiast jeżeli chodzi o tę wiarę w Szymona Hołownię,
który utracił świeżość. Sejmflix jest wspomnieniem.
Tak, zdecydowanie. Natomiast rozumiem to jako wiarę w taką silną determinację tego polityka, bo to jest coś, co trzeba mu oddać. Wydaje mi się, że on wszedł do polityki i już nieraz wszyscy wkładali Polskę 2050 do grobu. Mówili, że to jest koniec Szymona Hołowni.
Oni przeszli przez pustynię, tak? Czyli przez ten okres między 2020 wyborami prezydenckimi, a 2023 wyborami parlamentarnymi.
Bez
to był trudny czas.
Bez
pieniędzy, tak.
Tak. I przetrwali.
Budżetowych.
Tak. Nie mieli subwencji. Przetrwali ileś bardzo trudnych okresów i Szymon Hołownia wykazywał w tym czasie bardzo silną determinację i taką właśnie niezłomność. I myślę, że on jest dla nich takim symbolem twardego polityka, który nawet jeżeli wszystko gra przeciwko niemu, to on będzie szedł twardo. I myślę, że to ich też trzyma w jakiejś takiej jedności i pozwala im działać dalej, pomimo że właśnie tych przeciwności losu jest dużo.
To jeszcze jedna rzecz na koniec. Myślę, że istotna dla koalicji 15 października, która jest niesamowicie poobijana po wyborach prezydenckich, które wygrał Karol Nawrocki. I trochę przed takim nowym otwarciem, które nie wiadomo, czy się powiedzie. I mam wrażenie, że to, co się wydarzyło z trzecią drogą koalicji 15 października, nie pomaga.
No tak, nie pomaga, bo jest wrażenie, że
że obóz się rozpada, obóz władzy.
Tak, że już i tak było sporo tych podmiotów, a drugi najsilniejszy podmiot się właśnie rozpadł i z tej trzeciej drogi, która no miała lepsze i gorsze te sondaże, ale jednak bliskie progu wyborczego, tak to ujmijmy, no powstaną dwie maleńkie partie i będziemy mieli koalicję obywatelską, silną, z 30...
Ale nie 40-procentową.
Nie, zdecydowanie nie, bardziej 30-procentową. I trzy małe partie balansujące na granicy progu albo pod progiem, które będą się starały za wszelką cenę przetrwać, przeżyć, co nie sprzyja współpracy. Wiadomo, że jeżeli partia stara się za wszelką cenę przetrwać, to stara się też odróżnić od innych i pokazać swoją inność i przez to...
Są konflikty, napięcia, spory.
Dokładnie. Więc myślę, że tak, rzeczywiście cała koalicja może na tym stracić i też utrudnić te negocjacje przed rekonstrukcją rządu. Nie jestem pewna, czy to miało się wydarzyć teraz, czy to jednak trochę się nie wysypało spod kontroli, choć Polska 2050 dość mocno do tego dążyła, PSL trochę mniej. Ale myślę, że dla całej koalicji będzie teraz jeszcze trudniej.
Joanna Sawicka, polityka Insight, autorka tekstu Podróże po bezdrożach. O trzeciej drodze, która już za nami. Teraz Polska 2050 i PSL będą maszerować osobno. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za obecność, za wspólne spędzenie czasu i zachęcam oczywiście do wysłuchania innych rozmów tematu tygodnia. Wszystkie znajdą Państwo na polityka.pl w zakładce podcasty, ale też Spotify, Apple Podcast, YouTube. Tam też oczywiście jesteśmy obecni. Zachęcamy do obserwowania, do komentowania i do spotkania z nami już za tydzień. Do zobaczenia.